Wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Grudku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem.
Wiecie, dzisiaj śpiewaliśmy taką pieśń, że On jest sługą królem, że przyszedł na ten świat i w tym swoim przyjściu był taki mały, taki bezsilny. Mniej więcej o tym była ta pieśń, taki skromny, taki wydawałoby się, że do zmiecienia jednym podmuchem. Sługa król od Betlejem do Golgoty wydawał się słaby, ustępliwy, ale każdy, kto zaczyna wczytywać się w tekst Słowa Bożego, zaczyna widzieć kogoś, kto wie, gdzie idzie, wie, skąd przyszedł, wie, kim jest, kogoś silniejszego niż wszyscy, którzy byli przed nim. I zupełnie inaczej wygląda na pierwszy rzut oka, a jeszcze inaczej, kiedy pokochamy, kiedy zagłębimy, kiedy wejdziemy. I dzisiaj chciałbym powiedzieć właśnie o czymś małym, o czymś, co może w jakiś sposób mieści się w historii, którą Pan Jezus powiedział, że ziarenko nie może, powiem tak po naszemu, nie może zacząć rosnąć, przynosić jakiegoś owocu, jakiegoś płodu, jeśli najpierw czego nie zrobi? Nie, obumrze. Chciałem wam dziś powiedzieć o takim małym ziarenku i o wielkich znajomościach. O maleńkiej istocie, która wydawała się miotana wichrami dziejów i o wielkich finansach i szczytach władzy, którym wydawałoby się, że wszystko mogą. Dzisiaj wróciłem do historii, którą pewnie wiele razy czytaliście, wiele różnych myśli, kazań i tak dalej z niej słyszeliście, czy może niektórzy z was nawet wygłaszali, czy przerabialiście gdzieś w czasie studiów Słowa Bożego. Ja chciałbym dzisiaj wnieść tym słowem taką zachętę, posilenie dla waszego życia. I gdzie w Polsce jest taka pieśń, to ostatnia niedziela, nie wiem, czy ktoś z was słyszał. I to jest ta niedziela, która mi się dzisiaj z tym kojarzy. To jest ostatnia niedziela, ale nie ostatnia niedziela w sensie naszego spotkania, bo jak Bóg da, się spotkamy jeszcze. Ostatnia niedziela tego roku i chciałbym, abyście dzisiaj wyszli stąd i mój cel osiągnę, a czasu nie zmarnuję wtedy, kiedy wychodząc stąd powiecie, Pan posilił mnie, Pan dał mi słowo. A więc modlę się, żebym ja nie był przeszkodą dla Jego słowa. Modlę się, aby dokonywał się ten cud, wiecie, cud, który dokonuje się w kościele, w czasie kazania dokonuje się między ustami kaznodziei, a waszymi uszami. Bóg używa swojego słowa. To jest dla mnie, zawsze mnie zadziwiało, że Słowo Boże dla Boga jest wystarczającym narzędziem, żeby nas zmieniać. Że wydawałoby się tak, wiecie, człowiek po swojemu popatrzy, no ile można gadać, ile można słuchać. A Bóg mówi, że nie ma innej wiary, jak wiara ze słuchania i to przez Słowo Boże. No, modlę się, bym ja nie był przeszkodą, aby nasze uszy były otwarte. Jeżeli macie dzisiaj ze sobą swoje Biblię, to otwórzmy je, przeczytamy taki solidny kawałek Słowa Bożego. Wspaniałą, ciekawą historię. Jeszcze raz powiem. Historia ta jest o tym, że ktoś był bardzo, bardzo, bardzo mały, słaby, prawie nikt na niego nie zwracał uwagi i że ktoś był bardzo, bardzo wpływowy, silny, potężny, zasłużony, miał właściwie otwarte wszystkie drzwi od królewskich pałaców do każdych, do których zechciał wejść. Ale zdarzyła się pewna rzecz i o tym dzisiaj będziemy czytać. Niektórzy z was już wiedzą, bo ci, którzy mają SMS-y ode mnie, informowałem, o czym będzie. Druga Królewska, 5 rozdział, od 1 do 15 wersetu przeczytajmy. 5 rozdział, od 1 do 15. A Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swego pana i wielce poważanym, gdyż przez niego pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. A gdy raz Aramejczycy wyruszyli na łupieszczą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Naamana. Pewnego razu rzekła ona do swojej pani: ach, gdyby to mój pan zetknął się kiedyś z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. Wtedy Naaman poszedł i oznajmił to swojemu panu. Tak a tak mówiła dziewczynka, która pochodzi z ziemi izraelskiej. Król Aramu odpowiedział więc, jedź tam, ja zaś poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył tedy, wziąwszy ze sobą 10 talentów srebra, 10 000 złotych monet i 10 szat na zmianę. Przyniósł więc list do króla izraelskiego tej treści. Gdy ten list dotrze do ciebie, to wiedz, że to, co ja wysłałem do ciebie, że to ja wysłałem do ciebie Naamana, mojego sługę, abyś go uleczył z jego trądu. Lecz gdy król izraelski przeczytał ten list, rozdarł swoje szaty i rzekł, czy ja jestem Bogiem, aby śmierć zadawać i życiem obdarzać, że tamten przysyła do mnie, abym uleczył człowieka z jego trądu? Zastanówcie się tylko i zobaczcie, czy nie szuka zaczepki ze mną? A gdy do Elizeusza, męża Bożego, dotarła wieść, że król izraelski rozdarł swoje szaty, posłał do króla i kazał mu powiedzieć, dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech tamten przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok w Izraelu. Przybył tedy Naaman ze swoimi końmi i ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem. Idź i obmyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Na to Naaman oburzył się i odchodząc powiedział, oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem weźmie imienia Pana, Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki damasceńskie, Abna i Parpar nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem w nich się obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł, pałając gniewem. Lecz słudzy jego przystąpili do niego i przemówili tak. Ojcze, gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział, obmyj się, a będziesz czysty. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie 7 razy, według słowa męża Bożego, a wtedy jego ciało stało się znowu czyste, jak ciało małego dziecięcia. Wtedy powrócił do męża Bożego wraz z całym swoim orszakiem, a przyszedłszy tam stanął nad nim i rzekł, oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Przyjmij zatem teraz dar dziękczynny od twojego sługi. Amen. W tym miejscu chciałbym dzisiaj przerwać. Słuchajcie, pierwsze 2 wersety pokazują nam jasno, jak wygląda sytuacja. Werset 1 mówi, a Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swego pana, wielce poważanym. Krótko mówiąc, pierwszy werset to są wielkie fanfary na temat tego, jaki ważny i jak wysoko postawiony i ile może ten człowiek, ale nabawił się trądu. A kiedy przychodzi choroba, sprawy się zaczynają komplikować. Werset 2 przedstawia nam istotkę maleńką, chudziutką, drobniutką, uprowadzoną przez wielkich rycerzy w ciemnym, złym dniu. Wyruszyli na łupieższą wyprawę, zapuścili się do ziemi izraelskiej i porwali małą dziewczynkę. Została przeniesiona w stan niewolniczy, stała się niewolnikiem i tak pracowała w domu u tego wielkiego człowieka, który wszystko może, mała dziewczynka, która nic nie może. I chciałbym, byście w ten sposób dzisiaj, z Bożej perspektywy, bracia, siostry, spojrzeli na tę historię. Abyście w ten sposób przeżyli opowieść o Naamanie, o jego chorobie i uzdrowieniu. Wiecie, bo on pierwszy plan zajmuje w tej historii. To jest wielki, wielki wojownik. Gdyby według tej historii kręcono gdziekolwiek film, to do głównej roli szczególnie dobierano by ostrożnie aktora, który miałby grać Naamana. Główna rola, pierwsze skrzypce, ktoś powie, ten najważniejszy. Ale kiedy wsłuchamy się w to, co Duch Święty nam chce tu powiedzieć, to Naaman zaczyna się przesuwać najpierw na drugi, potem na trzeci, a potem na dalszy plan. Tylko pozornie jest na pierwszym planie. Uważamy, gdzieś w nas to jest, że właśnie takich ludzi to używa Bóg. Takich jak Naaman, ci to prowadzą, ci są używani, ci mają przywilej. Jego imię było znane. Tak na marginesie powiem, że jego imię Naaman oznacza miłosierny, litościwy, dobry, łagodny. W ten sposób możemy je tłumaczyć. Ale również możemy je tłumaczyć i również ma inne znaczenie. Oznacza też wytworny, bez skazy i piękny. I pomiędzy tym, jak się nazywa, a tym, co mu się stało, coś było nie tak, zachorował. I jeśli wiemy, czym jest trąd, myślę, że wiecie, co to jest za choroba. Trąd to jest choroba, która czyni z człowieka potwora. Najpierw gdzieś pierwszy raz pojawia się coś między palcami, gdzieś coś drobnego. Trąd jest dlatego tak bardzo przyrównywany do grzechu. Bardzo często, kiedy Biblia mówi trąd, ma na myśli grzech. Ponieważ on bardzo podobnie działa. Najpierw jest taki mały, taki wydaje by się, że właściwie to go można umyć albo zeskrobać ze skóry. Potem jest go coraz więcej. Potem przechodzi różne formy. Na koniec któregoś dnia człowiek odrywa własne uszy. Te uszy odpadają. Któregoś dnia budzi się bez nosa, który odleciał. Odpada skóra z policzków. Wygląda coraz gorzej. Zaczyna wyglądać najpierw jak żywy trup, a potem rzeczywiście staje się trupem. Trąd jest przekleństwem, jest straszliwą chorobą, wyniszczającą, rujnującą wygląd człowieka, cały jego organizm. Po prostu człowiek gnije jak jabłko. Rozlatuje się. Jeśli patrzymy na chwałę ludzką, Naaman rzeczywiście jest postacią pierwszoplanową, jest postacią, która wszystko może, ma wielkie znajomości, koneksje, gdyby to były dzisiejsze czasy, ordery na piersi, właściwie wszystko może, ale chciałbym, byśmy dzisiaj otwarli siebie na rzeczywistość duchową tej historii, bo jeśli patrzymy na wierność i chwałę dla Pana, to bohater tej historii jest ukryty. Bohaterem tej historii jest Duch Święty i ktoś jeszcze. Bohaterem tej historii jest mała dziewczynka. Gdyby nie wierność i dobroć tego małego bohatera, nie miałaby w ogóle miejsca wielka historia o Naamanie. To, co w ogóle, jeśli by było coś w tym miejscu w Biblii, to byłby pogrzeb Naamana, na który byłby może zaproszony król izraelski. Gdyby nie ta mała, kochana istota. Wydaje nam się, że Bóg działa jak w Hollywood. Że używa tylko ludzi pięknych, w dużym mieście najlepiej, najlepiej w odpowiednim towarzystwie, ale czasem patrzymy na siebie i mówię, nie, mnie Bóg nie może użyć. Kim ja jestem? Pierwszą prawdą, którą chcę dzisiaj powiedzieć, z którą chciałbym, byście szli dziś do domu, kimkolwiek dzisiaj jesteś na tej sali, Bóg ma swoją wolę dla twojego życia. Jakiekolwiek wiatry dziejowe wydawałoby się, że cię niosą. Jakiekolwiek sytuacje wydawałoby się, że cię zwiało dosłownie w życiu na bok, że jesteś gdzieś z boku, gdzieś nie w tym miejscu, gdzie w ogóle powinieneś. Mówię wam z własnego doświadczenia. Mnie się w życiu wiele razy zdawało, że to, co się z moim życiem dzieje, to jest jakiś huragan, to jest jakiś tajfun. Ja nie jestem, Boże, tam, gdzie mam być. I wtedy przychodzi ten pokój od Niego. Ja to wszystko mam w rękach. Wróbel nie spada bez mojej wiedzy. Włosy są policzone. Nawet moje. Wszystkie. Jesteś w moich rękach. Chwała Jezusowi, że On tak trzyma nasze życie. Amen. Halleluja. Kim ja jestem? Pozornie historia ociera się o wielkich tego świata. Król Aramu oznacza władcę Persji. Słuchajcie, gdzie tu się porównywać? Władca Persji. Naaman, jeden z głównych dowódców. Wiecie, kto to był? Ktoś taki miał własną chorągiew, własny herb, własną służbę, własny pałac. Na dworze wchodził, przed nim się otwierały każde drzwi. Król Aramu, król Persji możecie mówić, pokonać musiał gdzieś Izraelitów na polu bitwy. Wskazuje na to niewolnica i wyprawy łupieszcze, ich wielka przewaga nad Izraelem. I dziewczynka służyła w domu Naamana. Wojownicy tacy jak Naaman nie kupowali niewolnic. Dla kogoś na tym poziomie kupno niewolnicy nie wchodziło w grę. On niewolnicę zdobywał. On był zdobywcą w każdym calu. Kiedy szedł przez miasto, ludzie wiedzieli, że temu człowiekowi w drogę się nie wchodzi. I chciałbym dzisiaj opowiedzieć właśnie to, że jest w tej historii mało znany ewangelista, który zmienił wszystko, który sprawił, że ta historia z historii o rycerzu stała się historią o pokutniku. To nie był wielki ewangelista. To nie był ewangelista z pierwszych stron gazet. To nie był telewizyjny ewangelista, który powiedział, ile trzeba posłać i co się wtedy dostanie. To nie był ewangelista robiący wielkie mityngi. Nie głosiła przed królami ani przed władcami. Gdzieś w kuchni, ja nie wiem, tam tego nie pisze, ale patrząc na to, kim była i pewnie gdzieś w kuchni ze szmatą, gdzieś po korytarzach ze ścierką. Życie warte tyle, co mucha. Można ją było zabić w tamtych czasach i nawet pies z kulawą nogą by się nie rozpłakał. Taka mała istota, niewidoczna, na drugim planie. A Duch Święty chce wam dzisiaj powiedzieć, posłuchajcie mojej opowieści, bo ja właśnie o niej wam mówię. Ja ją widzę i ją dostrzegam. Choć nikt jej nie widział, Duch Święty ją zobaczył i dał nam tę historię, aby nas nauczyć bardzo ważnej lekcji, że Bóg używa małych ludzi w wielki sposób, a wielcy ludzie są dla Boga mało użyteczni. Bóg używa małych ludzi w wielki sposób i nieważne, co widzą ludzie, bo ludzie się już nieraz pomylili. Powiem tak, każdy z was, kto się nawrócił i przyszedł do Jezusa, przyjął Go jako swojego Pana, gdzieś kiedyś usłyszał świadectwo. Gdzieś kiedyś usłyszał Ewangelię. Nie da się nawrócić bez Ewangelii. Można Ewangelię usłyszeć, nie wiem, na kawałku, nie wiem, można Ewangelię przeczytać na kawałku papieru, usłyszeć z kasety, z płyty. Można ją w bardzo dziwny sposób, ale nawet nadprzyrodzony, ale trzeba usłyszeć dobrą nowinę, żeby zareagować na dobrą nowinę. Nawet małe świadectwo jest potrzebne, żeby było choćby małe nawrócenie. Nawet najmniejszy ruch duchowy nie rozpocznie się, dopóki nie zabrzmi Słowo Boże. Dni, w których żyła ta mała służąca, były złe i okrutne. Król Izraela i wspomniany przeze mnie wcześniej Ben-Hadad z Syrii prowadzili wyniszczającą wojnę. Ben-Hadad miał przewagę militarną, przewagę finansową i polityczną. Jego oddziały zaczęły się zapuszczać coraz głębiej w terytorium Izraela, który słabnął. Armia Izraela została rozbita i rozproszona, tak że nie była nawet w stanie bronić własnych granic i być jakimkolwiek przeciwnikiem dla Syrii. Nie będę teraz o tym mówił. Możecie sobie przeczytać w pierwszej królewskiej, w 22 rozdziale na ten temat więcej piszę i w historii Izraela. Ale Izrael stawał się coraz słabszy. Efektem tego było to, że powstały tak zwane oddziały wypadowe. Oddziały wypadowe to były takie oddziały, które przekraczały w nocy granice, wchodziły głęboko w głąb Izraela, rabowały, paliły wsie, niszczyły i zanim wstał świt, już ich nie było. Małe oddziały, które wykorzystywały słabość i całkowite rozbicie kraju w tamtym czasie. Pewnego poranku czy pewnej nocy taki właśnie oddział najechał jedną z wiosek czy malutkich miasteczek w Izraelu, jedną z osad. Prawdopodobnie wyrżnęli mężczyzn, zabrali drogocenne rzeczy. Jedną z osób, które zabrali, była mała dziewczynka. Myślę, że zabrali ją w nocy. Jeszcze wieczorem kładła się spać i nie wiedziała, że rano już będzie całkowicie inne. I takie jest życie wielu z nas. Bóg tak stawia nas. Wielu z was doświadczyło tego w życiu, że wieczorem, kiedy się kładłeś spać, świat był inny niż kiedy wstałeś rano. Kto doświadczył, wie, o czym mówię. Myślę, że kiedy opadł pył, kiedy ucichły odgłosy walki, rodzice, jeśli przeżyli, zobaczyli, że nie ma małej córeczki, że nie ma dziecka, że zostało zabrane. I w tamtych czasach nie było, wiecie, ONZ-u, UNESCO, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i wszystkich innych organizacji, do których dzisiaj ktoś by się zwracał, powiedział pomóżcie, ratujcie, dajcie, wiecie. Nie było się do kogo zwrócić. Rodzice wiedzieli, już nigdy nie zobaczymy naszej córki. Ludzi w tamtym czasie nie było stać na taką podróż, żeby nawet pojechać ją szukać. A poza tym, gdzie? Bóg czasem działa przez takie tragedie i jest to dla nas niezrozumiałe. Jeśli ktoś to zrozumie, to będzie wyjątkowy. Myślę, że tam przed Bożym tronem, w dniu chwały, wielu odbierze nagrodę i radość będzie dopiero wtedy, po wielu bolesnych dniach. Ale tu są dni, gdzie nic nie widać, tylko rozpacz. Może jesteś właśnie dzisiaj kimś takim, gdzie czujesz się, jakby cię porwano. Może masz problemy z pracą. Może masz problemy ze zdrowiem. Może siedzisz tutaj dzisiaj na tej sali, ale tam w środku w tobie choroba cię zjada, depresja cię zjada, strach cię zjada, smutek. Może siedzisz tutaj, ale zbliża się termin płatności za światło, za dom, za czynsz. Wcale nie chcesz wiele i pytasz Boga, Boże, czemu życie mnie porwało? Co się dzieje? Gdzie jest Twoje miłosierdzie? I dlatego wierzę, że dzisiaj budującym jest świadectwo mojej dziewczynki. Było proste, ale mocne. Ona była mała, ale jej serce było wielkie i Bóg chciał nam to pokazać. Myślę, że pochodziła z domu, gdzie nie uczono ludzi zemsty i zawziętości. Mogę podejrzewać, że pochodziła z domu, że gdzie jej rodzice byli ludźmi wierzącymi w Boga. Wiecie dlaczego? Bo w tej sytuacji, w której była, mogła mieć w sercu gorycz, smutek dla człowieka, który ją uprowadził, dla narodu, który zabrał jej mamę, tatę, który pozbawił ją dzieciństwa. Zamiast tego, kiedy usłyszała, że Pan jest chory, to nie siedziała w kącie i nie cieszyła się. Ha, ha, a mówiłam. Nosił wilk razy kilka, ponieśli wilka, jest chory. Ona się tak nie zachowuje. Nie ma w niej tego czegoś, tej zemsty. Nie ma w niej tego gniewu. Zamiast tego widzimy, że była mała, ale nie tak mała, by zapomnieć, skąd przyszła. No bo mówi o tym, pamięta o tym, czyli nie była aż taka malutka. Myślę, że nie miała 2-3 latka, pamiętała o mężu Bożym i nie cieszy się z krzywdy swojego Pana, z jego choroby. Bo ja myślę, że to było wiadomo. Wiecie, kiedy Naaman zachorował, najpierw były ciche szepty, potem głośniejsze szepty, potem między służbą się mówiło, bo ta choroba brzmiała jak wyrok śmierci. Ta choroba to był szok. I myślę, kiedy patrzę na nią, że powiedziała temu, który ją uprowadził, gdzie jest źródło takiej wiary? Gdzie jest źródło twojej wiary, że będziesz w stanie dzisiaj na modlitwie powiedzieć, wybaczam moim wrogom? Gdzie jest źródło takiej wiary, że będę w stanie powiedzieć, pomimo moich wszystkich wad, upadków i niedoskonałości, staję przed tobą, Panie. Wybaczam wrogom. Chcę oczyszczać moje życie. Chcę chodzić z tobą. Chcę iść twoimi drogami, nie moimi drogami. Nie sposobami moimi, ale twoimi. Wiara wtedy jest ze słuchania. A słuchanie przez słowo Chrystusowe. Panie, daj nam pomazanie. Daj nam taką wiarę. Amen. To właśnie mi mówi, z jakiego była domu. Ja myślę, że musiała często słyszeć, jak się mówiło o proroku z Samarii. Prawdy duchowe zostały jej wpojone. Czy nie tego chcemy uczyć nasze dzieci? Skąd wiecie, gdzie będziemy za rok? Ostatni tydzień tego roku. Skąd wiecie, gdzie wasze dzieci będą za rok? Skąd wiecie, gdzie my będziemy? Wiecie, że w ciągu jednego roku cały świat się może zmienić? Księga Daniela i wiele innych ksiąg pokazuje nam, że można iść spać wieczorem w jednym świecie, a obudzić się rano w świecie, który nie będzie przypominał niczego, co znaliście. Można iść spać w księdze Daniela, to co mam na myśli. Kiedy kładli się spać, wolno się było modlić. Kiedy się obudzili rano, modlitwa była zakazana. Różnie może być. Co wkładamy w nasze dzieci? Czy powiedzieliśmy im, że jest Bóg? Czy powiedzieliśmy im o wybaczeniu? O tym, żeby zrezygnować z tego drażnienia się, z tej nienawiści? Że dzięki temu Bóg będzie mógł ich używać, gdziekolwiek będą, czy pójdą do szkół, czy na studiach, Bóg ich będzie mógł zachować. Nie wiemy, gdzie prowadzi kolejny rok. Dzisiaj, wiecie, ludzie wychowują dzieci w bardzo inny sposób. Mam paru znajomych, którzy zamiast dzieci powinni wychowywać konie wyścigowe. Te dzieci mają być geniuszami, supermenami. Mają być twarde, mają odnieść sukces, ale nasza mała ewangelistka nie żyła w łagodnych czasach. Ale Bóg udziela nam takiej rady. W 5 Księdze Mojżeszowej mówi, będziesz je wpajał, ma na myśli swoje słowo, swoje prawo, w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w twoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Czyli krótko mówiąc, dzień i noc, Boże prawa, Boże zasady będą tym, co ciebie cechuje. Twoje dzieci, kiedy pomyślą o tobie, to przede wszystkim będziesz się im kojarzył z tym, że kochasz Boga. Wiecie, dzieciom nie da się wpoić czegoś, co udaje. Bez względu na to, czy jest się kaznodzieją, ślusarzem, profesorem, fizykiem, nauczycielem, sprzątaczką, kierowcą, kolejarzem, kim byś nie był. Nie możesz udawać swojej miłości do Boga. Dzieci są za mądre, żeby się dać na to zabrać. Moje dzieci bardzo dobrze wiedzą, czy to, co głoszę z tej kazalnicy, jest również praktykowane w moim domu. I ta dziewczynka żyła w domu, gdzie nikt nie udawał swojej wiary. I w dniu próby zadziałało. Z powodu tego, że została wychowana w ufności dla Boga, stała się światłością dla domu własnego porywacza, tego, który zrobił jej krzywdę. Tam, gdzie było prawo, żeby się zemścić, ona zaczęła głosić łaskę. Zobaczcie, kilkaset lat przed Nowym Testamentem. On był z ważnego rodu, ale ona była z dobrego domu. I to jest ważne, żeby powierzać dzieci Panu. Kiedy czytałem wczoraj, zastanawiałem się nad tą historią, doszło do mnie coś jeszcze. Nie mogę sprawić, żeby moje dzieci były z wysokiego rodu, ale mogę sprawić, żeby były z dobrego domu. Amen. To możecie zrobić. Nie każdy z was ma tytuł hrabioski. Jeśli mamy tu jakiś hrabiów, szacunek. Ale ja nie mam. Tego nie mogę im dać, ale mogę dać im dobry dom. Mogę sprawić, żeby mogły powiedzieć kiedyś, byłem z dobrego domu, jestem z dobrego domu. Mój tata nie był doskonały, ale kochał Boga. Mama nie była doskonała, ale kochała Boga. I wiem jedno, że Bóg uczy czegoś. A ta dziewczynka w tym wypadku uczy, że uczy nas przebaczać. Przypominały mi się słowa Lutra, które powiedział Marcin Luter, reformator. Przeczytam wam jeden cytat. Miałem w życiu wiele rzeczy, ale wszystkie je utraciłem. Lecz wszystko to, co powierzyłem w Boże ręce, ciągle jeszcze posiadam. Chwała Jezusowi. Miałem w życiu wiele rzeczy, wszystko straciłem, ale to, co dałem Bogu do rąk, ciągle jeszcze posiadam. To, co zrobiła ta dziewczynka, miało wpływ na całą Syrię. Naaman nie był człowiekiem, który nie miał znaczenia, był głównodowodzącym armii, jak już powiedziałem. Szanował go król, wielu musiało go słuchać, oddawać mu cześć. Taki człowiek, kiedy szedł ulicami tamtych czasów, trzeba mu było zejść z drogi, kiedy jechał jego rydwan, kiedy niesiono jego lektykę, kiedy nawet gdy szedł ze swoją świtą, większość nawet wysoko postawionych ludzi wiedziała, że trzeba się odsunąć i lekko skłonić. To nie był ktoś, komu można było nie zejść z drogi, ale śmierć mu z drogi nie zeszła i zachorował na trąd. I postawa tej małej służącej jest wielką zachętą w naszych czasach. Pośrodku tego pogańskiego narodu ona wskazała na Boże rozwiązania. Widziała ich pogańskie, biedne metody, które są nic nie warte. Świat pełny metod, ale w dniu próby te metody nie działają. I nie ukrywała tego, że wie, co zrobić. Ach, gdyby to mój Pan zetknął się kiedy z prorokiem. Jeśli wejdziecie głębiej w tą historię i poczytacie, to sami widzicie, że Naaman był kimś pysznym, dumnym, ważnym. To przebija z tej historii, to czuć. Ale kiedy ona wypowiada te słowa, to już wtedy w domu Naamana panowała beznadzieja. Bo wiecie co, on natychmiast reaguje na te słowa i zaczyna poszukiwać tego, o czym ona mówi. On nie mówi, a tam głupoty opowiadasz, jakiś prorok u was, co nie mamy swoich, nie. On reaguje i zaczyna poszukiwać. I idzie do króla, on idzie tą drogą, którą zna. Aha, jest gdzieś prorok, facet może mi pomóc, to co trzeba zrobić? Kupę forsy na konie nałożyć, u króla się zameldować, załatwić właściwe papiery i jechać załatwić sprawę. Ale Pan Bóg siedzi na tronie w niebie i myśli sobie, biedny, biedny człowieku. Twoje złoto i twoje chody tutaj nic nie pomogą. Twoje znajomości są niczym. Łaski doświadcza się tylko na kolanach. I łaski nie da się kupić. Łaski nie da się załatwić inaczej. Tej przynajmniej Bożej łaski, całkowicie nie zepsutej żadnym wpływem świeckim. A gdybyś znał proroka, który mieszka. I Bóg pokazuje mi w tej historii, że nawet największe ciemności, wola Boża jest najlepszym, co mam. A nawet jeśli cokolwiek mam, to co ma Bóg jest lepsze. I mała służąca pośród pogan. Widzę inne historie biblijne. Daniel był w Babilonie, ale Babilon nie był w Danielu. Józef był w Egipcie, ale to Józef zaczął rządzić Egiptem, a nie Egipt Józefem. I wielu innych, których życie niekoniecznie było zawsze komfortowe. Tak jak wasze życie nie zawsze wam było z górki. Nie szli na kompromis, tak jak ta mała powiedziała, co wiedziała. Nie była wielkim królem, nie była wielkim wojownikiem, nie była Dawidem, nie była Danielem, nie była Eliaszem. Była kim była. W przerwie pomiędzy zabawą drewnianym konikiem w kuchni i ścieraniem podłogi powiedziała, że w Izraelu jest prorok. To jest to, czym była. Tak łatwo jest dzisiaj być, wiecie, radykalnym w kościele, w niedzielę. Trudniej z chrześcijaństwem jest od poniedziałku. A jeszcze kiedy się mieszka w centrum pogańskiego kraju, jak brzmi imię naszego Boga? Gdzie kierujemy oczy ludzi, którzy żyją w tragedii? Świat cierpi gorzej niż trąd dzisiaj. Jesteście tu, przyjaciele, po to, bracia, siostry, wierzący ludzie, aby kiedy świat doświadcza tragedii, kierować ich oczy na Jezusa. Nasi ojcowie napisali jedną z największych pieśni chrześcijaństwa: zwróć swój wzrok na Jezusa. To jest tam, gdzie znajdziesz rozwiązanie. Wszelkie metody świeckie, które mówią: rozejrzyj się, kogo znasz, rozważ, co możesz kupić, sprawdź znajomości. John Eliot, zamordowany przez ludożerców nad brzegiem rzeki. Dzięki jego życiu ludożercy i najdziksze plemiona mieszkające na naszej planecie usłyszały Ewangelię, zapłacił za to własnym życiem. Jego żona potem poniosła jego pracę. John Eliot powiedział takie słowa, cytuję: nie jest głupcem, kto oddaje to, czego i tak nie może zachować, za coś, czego nie utraci już nigdy. Nie jest głupcem. Jej współczucie ma wielką cenę. Jej współczucie mieści się w innych wersetach. Najmilsi, najmilsi, posłuchajcie mnie teraz, bo Duch Święty wam chce coś powiedzieć. Duch Święty mówi tak: nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Albowiem napisano: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. I Bóg mówi: ja się do tego przyznam. I przyznał się do tego w Starym Testamencie. Kilkaset lat przed napisaniem tych słów. Jak wiele Pan jeszcze musi zmienić w naszych sercach, byśmy zrozumieli to. Byśmy to w wielu sytuacjach zrozumieli, jak wiele musi zmienić w moim sercu, żebym mógł w tym gronie stanąć. Zadziwiająca jest jej wiara, jej przekonanie w to, gdzie jest źródło pomocy, gdzie jest źródło zmiany, bo gdyby Naaman umarł, to nie byłoby Naamana, ale ona postanowiła, że powie świadectwo. Dzięki jej świadectwu Naaman również zniknął z polityki, ale w inny sposób i zupełnie inaczej. Przypomina mi się raz jedno świadectwo o pewnym zborze, gdzie członkowie zboru zaczęli przeżywać przebudzenie. Kilku z nich doświadczyło działania Ducha Świętego i postanowili pójść i porozmawiać o tym ze swoim pastorem, który był religijnym człowiekiem. Wiecie, znacie ten typ. Przyszedł, otworzył książkę, dwie pieśni, słowo najlepiej z kartki, potem zamknął dwie pieśni, amen, do widzenia, do zobaczenia za niedzielę, za tydzień. Wiecie, o co chodzi? To był taki człowiek bardzo religijny. I oni przyszli do niego i niesamowitą rzecz mu powiedzieli. Mówią: pastorze, kilku z nas się modliło i stwierdziliśmy, że potrzebujemy nowego pastora w tym zborze. On mówi: chcecie mnie zwolnić? On mówi: myśmy tego nie powiedzieli. To znaczy, chcecie zamienić kogoś innego. Myśmy tego nie powiedzieli. Myśmy powiedzieli, że potrzebujemy nowego pastora. Chcemy, żeby pastor stał się nowy. Potrzebujemy nowych członków w tym zborze. Potrzebujemy nowych sił w tym zborze. I nie chcemy zmienić ludzi. To my mamy stawać się nowymi. Mamy nowe życie w Jezusie Chrystusie. Oni powiedzieli: potrzebujemy nowego pastora. Nowego znaczy, żeby on się odnowił. I Bóg czyni takie rzeczy. Bóg czyni takie rzeczy, że może uczynić człowieka nowym, i to jest to, o czym tu czytamy. Wiecie, uzdrowienie Naamana sprawiło, że nie był już wrogiem Izraela, że wielu ludzi nie dozna krzywdy, że wielu ludzi nie dozna już więcej porwania i że wielu ludzi nie dozna już więcej nocnych napadów. Ale to, co zapoczątkowane wydaje się przez ludzkie działanie jest Bożą wolą. Naaman doznał przemiany, ale doznał jej nie po ludzku. Po ludzku byłoby to tak, jak on sobie wyobrażał. Przyjechał do proroka Elizeusza, mówi, a ja myślałem, że on zejdzie. Podejdzie i powie, Naaman, jaki ty ważny jesteś. Co za zaszczyt, Naaman do mnie przyszedł. No jasne, że bądź uzdrowiony. Ale to było inaczej. Naaman przyjechał. Jak to królowie tamtych czasów, jeszcze szczególnie z tego imperium od Ben-Hadada, przyjechał, na pewno trąby, wiecie, rycerstwo, flagi tego, stają, Naaman przyszedł. Elizeusz leżał na swoim łóżku, mówi, poślijcie mu służącego, powiedzcie, żeby się 7 razy wykąpał. Nie mam czasu teraz do niego schodzić, odpoczywam. Bóg mówi, twoje załadowane konie, Twój pełny portfel, Twoje stanowisko są tutaj niczym. Jeśli chcesz doświadczyć Bożego działania, to jest tylko jedno miejsce. Bóg mówi, nieważne, co masz przed nazwiskiem. My myślimy, że DR habilitowany, na przykład doktor habilitowany, magister, wiecie, dla Boga nie brzmi dobrze, na przykład doktor Kulec. Magister Kulec, chciałbym doktor Kulec, nie? Magister Kulec. Dyrektor Kulec. Bóg, jak się mówi takie tytuły, nawet nie zwraca uwagi. Ale kiedy słyszy grzesznik Kulec, wtedy patrzy. Wtedy Bóg słyszy. Takie są Boże uszy. Kiedy słyszy grzesznik. I to jest to, co chciał nauczyć tutaj. Wiecie, to był mężczyzna gotowy walczyć krwawo do końca, ale nie bawić się w jakieś zanurzanie, wychodzenie, wchodzenie. Ale Bóg pokazał mu lekcję, którą nas chce nauczyć. Albo będziesz robił to, co ja chcę, nawet jeżeli nie rozumiesz dlaczego i nawet jeśli nie widzisz w tym sensu, albo umrzesz. Albo chcesz oglądać, jak ja działam, wtedy posłuchaj, co mówi Jezus. Jezus mówi, wybacz wrogom, a ty mówisz, ja nie widzę w tym sensu. A Bóg ci mówi, ja nie proszę cię, żebyś ty sens widział. Ja cię proszę, żebyś był moim uczniem i mnie słuchał. Wiecie, kiedy człowiek chodzi do pierwszej klasy, drugiej klasy, trzeciej klasy, też nie widzi sensu. Pani wychodzi i marnuje mój czas. 2 jabłuszka, dodać 2 jabłuszka, równa się 4 jabłuszka. I można powiedzieć nauczycielowi, ja nie widzę w tym sensu. Nie możecie czegoś konkretnego, a nauczyciel mówi, zamknij się Kulec i będziesz rysował jabłuszka. Bo przyjdzie czas, kiedy gdybyś nie wiedział, ile jest 2 jabłuszka plus 2 jabłuszka, nie rozwiążesz tego, co przed tobą postawię. Najpierw się musisz nauczyć. Jeśli chcesz uczyć, to jesteśmy my. Bożego planu czasem nie widać. Bywa, że w ogóle nic nie widać. Często w chrześcijańskim życiu jest taki storm, taka burza, że nie wiemy, gdzie jesteśmy. Wiemy tylko jedno, dokąd zmierzamy. Amen. To jest to, co wiemy, ale nie wiemy, gdzie jesteśmy. Gdy nam trudno, nie możemy zapominać jednego z najważniejszych wersetów. A Bóg współdziała ku dobremu. Z wszystkimi, którzy każdą niedzielę chodzą na nabożeństwa. Nie? To nie tak było? A nie, z wszystkimi, którzy są członkami Kościoła Braterskiego, fakt. Też nie? Ktoś z was zna oryginał? Właśnie. Bóg, Rzymian 8:28. Bóg współdziała ku dobremu z wszystkimi, którzy Boga miłują. Powtórzcie, miłują, powiedzcie. Miłują. Jeśli Boga miłujemy, przykazań Jego przestrzegać będziemy. Bóg innymi słowami, mówiąc to tak po chłopsku, po naszemu, mówi, ja będę błogosławił twoje życie i czynił dla ciebie dobro, jeśli ty kochając mnie będziesz robił to, co ja cię nauczyłem. Amen. To jest to, co mówię. To, co mówi Bóg. I nie możemy tego zapominać, nawet w najtrudniejszym momencie. Naaman był wściekły. Naaman się popatrzył na proroka i mówi, czyś ty oszalał? To my rzeki już nie mamy u siebie? Jeszcze Jordan. Kto z was był w Izraelu i był na granicy Izraela i Jordanii? Jeśli macie Facebooka, zobaczcie na mój portal. Opublikowałem dzisiaj rano zdjęcie Jordanu na granicy Jordanii i Izraela. Zobaczcie, jak ta rzeka tam wygląda. To jest samo błoto, sam muł. Tam się nie da wejść, to wyglądał jak ściek, a nie jak rzeka. To nie jest tak, my sobie wyobrażamy, Jordan. To na pewno taki śliczny brzeg, płynie rzeczka obok góry. Nie, to było zdjęcie z Alaski. To, o czym Bóg mówi, to jest bagienna rzeka. Ledwie się rusza woda. Jak mówię, macie Facebooka, wejdźcie sobie tam, zobaczcie. Celowo tam to opublikowałem, nie mam innego sposobu. Mogę komuś wysłać zdjęcie, jak do mnie napisze. Naaman był wściekły, gdy usłyszał, że musi iść i zanurzyć się do rzeki 7 razy. Naaman oburzył się i powiedział, a ja myślałem sobie. Ile razy w Biblii my czytamy, że ludzie mówili Jezusowi, a my myśleliśmy, że... A Bóg mówi, to źle myśleliście, że... Zrobicie to, co ja mówię. Naaman był wściekły, ale Bóg wiedział, dlaczego musiał tak zrobić. Wiecie, Bóg mu dał 3 lekcje, które każdy z was musi przejść. Zapamiętajcie te 3 lekcje, które wam teraz powiem. Zapiszcie sobie je, bo bez tego nie stanie się Boży cud w waszym życiu. Pierwsza lekcja, Naaman musiał być skonfrontowany z ważnością swojej osoby. Wcale nie był taki ważny, jak mu się wydawało. Innymi słowami, Naaman musiał wyznać, że jest Pan, a on jest tylko sługą. Jezus jest Panem, amen. To jest to miejsce, do którego wielu z nas doszło. Druga lekcja, to mamy werset 1. Druga lekcja, werset 5 wyraźnie ją pokazuje. Wielki dar, ogromne pieniądze na zdrowie. Czy ktoś kiedyś powiedział, że kiedy człowiek jest młody, to z całych sił pracuje, żeby mieć złoto, które będzie mógł wydać na lekarzy, kiedy będzie stary. Naaman myślał, że jak ma dużo, to załatwi dużo. Naaman myślał, że on jest kimś. A więc lekcja numer 2. U Boga nic nie można się kupić. U Boga jest jedno. Sola gratia. Tylko łaska. Z łaski jesteśmy zbawieni, aby się kto nie... Innymi słowami, z łaski jesteśmy zbawieni, aby ktoś nie przywlókł koni ze złotem, ze srebrem, tytułami. Jeden tytuł, który działa przed Bogiem i który otwiera ci drzwi, to jest grzesznik. To jest tytuł, który powinniśmy mieć na wizytówkach przed nazwiskiem. Jedne, co Bóg sprawia, patrzy na ciebie i daje ci, to jest łaska. Łaska i nic poza tym. Werset 5. I werset 6, 3 lekcja, którą musiał otrzymać Naaman. Koneksje i znajomości nic nie dają. To wy jesteście królewskim kapłaństwem. To nie przeze mnie macie zbawienie jako przez pastora, nie przez jakiegoś innego pastora, nie przez jakiegoś świętego, nie przez jakiegoś bardzo, bardzo, bardzo świętego, nie przez jakąś rzecz, nie przez to, co wasi dziadkowie zrobili, nie przez to, co twoi pradziadkowie zrobili. Jezus nie ma wnuków, Jezus ma tylko dzieci. Bóg nie ma wnuków, Bóg ma tylko dzieci. Nie możesz być wnukiem Pana Boga, musisz być dzieckiem Pana Boga, jeśli chcesz mieć dostęp do Bożego tronu. Jeśli jesteś wnukiem Pana Boga i myślisz, że to coś znaczy, to nic nie znaczy. Ponieważ Bóg mówi, że dał nam prawo stać się kim? Dziećmi Bożymi. Musimy być dziećmi Bożymi. 3 lekcje. Moje wielkie ja musi umrzeć, to, co mam w moich rękach, musi opaść, muszę przyjść z pustymi rękami i moje wszystkie znajomości, kontakty, kapłani i wszystko inne, cała moja religijność, wpływowość, wielkość, wszystko to musi zostać zniszczone. Żadna z tych rzeczy nie działa w Królestwie Bożym i myślę, że Bóg to objawił Elizeuszowi i dlatego Elizeusz nawet sam do niego nie wyszedł. Przyjechał ktoś tak wielki, że to co najmniej sekretarz królewski i Elizeusz powinni byli wyjść na czerwonym dywanie. Ale Elizeusz powiedział do jednego ze swoich sług, przestań na chwilę, wykręć matę i idź powiedzieć temu biedakowi w złotej zbroi, żeby się poszedł wykąpać w naszym Jordanie. A ten się wściekł. Ten pomyślał, ale mi robią. Mówi, co u nas nie ma lepszych rzek. Oni mieli Abanę. Oni mieli Parpar. W ich krainie płynęła rzeka Abana, rzeka Parpar, czyste rzeki o przeźroczystej wodzie, pełne ryb, pełne życia. Abana dzisiaj na mapie, gdybyście jej szukali, nazywa się Barada, czystą wodą spływającą z gór Libanu do Damaszku. Parpar płynie na wschód od Hebronu i dalej na południe od Damaszku. I on mówi, co my nie mamy lepszych rzek? Macie. Ale nie o rzekę chodzi. Chodzi o to, żebyś dotknął tego, czego dotykać nie chcesz. Chodzi o to, że wielu z nas właśnie takiej pokuty chce. My chcemy przyjść do Jezusa, my chcemy Mu wyznać grzechy, my chcemy za Nim iść, tylko tak, żeby sobie rączek nie pobrudzić, żeby czegoś z siebie nie stracić, a najlepiej niech Bóg coś jeszcze przyłoży. Bóg mówi nie. Moja droga prowadzi na Golgotę. Moja droga prowadzi przez miejsca, gdzie ten kark trzeba zgiąć. Zobaczcie, jakiego cudu dokonuje wiara małej dziewczynki. Zaczęło się wszystko od tego, że powiedziała. Ja myślę, że ona tego na swoje oczy nie widziała. Ale powoli dumne ręce wielkiego żołnierza zaczynają odpinać zbroję, która spada na piasek mulistego, obrośniętego trzcinami Jordanu. Jej świadectwo zatoczyło wielkie koło i wciągnęło wielkich tego świata. Ona powiedziała pani, pani powiedziała Namanowi, Naman powiedział królowi Aramu, król Aramu skierował do króla Izraela, ale ciągle nie działało. Zobaczcie już, jakie postacie tu biorą udział. Król Izraela do proroka, ale ciągle nie działało. Prorok do Boga, ale ciągle nie działało. Pokora przyszła do Boga i zadziałało. Widzicie to? Bóg spotyka Namana na tej samym fundamencie, co was. Czytając tą historię, nikt z nas nie może powiedzieć, Panie, ale dla niego byłeś lepszy niż dla mnie. Zawsze, kiedy zobaczycie człowieka, który dostaje od Boga to, o czym wy śnicie, o czym marzycie, o czym się modlicie, to zobaczycie też człowieka, który schylił swój twardy kark przed Bogiem. Wtedy to się dostaje. Mała dziewczynka zmieniła świat. I Pan nie będzie się jej wstydził w dniu chwały, bo ona nie wstydziła się Pana. Naman pozbył się dwóch trądów. Naman został w tej rzeczy uzdrowiony z dwóch trądów. Jeden trąd zjadał jego ciało, a drugi trąd zjadał jego duszę. Jeden trąd nazywał się trąd, a drugi trąd nazywał się pycha. Naman został uzdrowiony z obydwóch. I zauważyłem coś jeszcze, co może być ciekawe. Kiedy wszedł do Jordanu, jego ciało stało się, jest napisane jak ciało czego? Małego dziecka. A tym, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Wiecie, co to znaczy? Stać się dzieckiem Bożym, to znaczy spać jak dziecko Boże. Żyć jak dziecko Boże. Myśleć jak dziecko Boże. Zmienić całkowicie. Hudson Taylor, mój ulubiony misjonarz, często wam go cytuję, często wracam do jego dzieł. Wysłał, nie tylko zewangelizował Chiny. To był ten, co wam ostatnio mówiłem, co nosił długie włosy, którego religijni ludzie wyłączyli z kościoła za to, że nosił warkocze i długie włosy. A one się stały kluczem jego misji. Duch Święty mu coś kazał, ludzie nie rozumieli. Wyłączyli go z kościoła. Posłał w głąb Chin ponad 600 osób na misję. W odpowiedzi na jego modlitwy i wołanie dla Chin Bóg wzniósł całą armię misjonarzy. I podczas jednego z kazań Hudson Taylor powiedział takie słowa. Kończąc dzisiejszy wykład, chcę wam przeczytać. Cytuję kazanie Hudsona Taylora. Bóg wybrał mnie, bo byłem wystarczająco słaby. Bóg nie pracuje przez mocarzy tego świata. On szkoli kogoś, kto jest dość cichy i wystarczająco mały, a potem go sobie używa. To jest to, co Hudson Taylor powiedział. Bóg, który używa małej służącej, może dziś usłyszeć twoje i moje wołanie. Bóg, który używał małej służącej, może mnie uzdrowić. Bóg, który używał małej służącej, może zabrać ten strach, który ci w nocy przypomina, na co jesteś chory. Bóg może zabrać ten strach, który ci nocami przypomina, ile masz lat. I dokąd zmierzasz? Bóg może zabrać ten gniew, który niszczy twoje relacje. Bóg może zabrać z ciebie to wszystko, co sprawia, że czujesz się jak ziemia sucha, spragniona bez wody. Wiecie, jaka jest dalsza część tego psalmu? Tak cię wyglądam, aby ujrzeć Jahwę, twoją chwałę, pisze psalmista. Bóg może cię przenieść w to miejsce, z ziemi spragnionej, suchej, bez wody, do wyglądania ciebie, żeby ujrzeć twą chwałę, Jahwę. Z tym was, przyjaciele, chciałbym zostawić. Powstańmy teraz do modlitwy. Uwielbijmy Pana. Przynieśmy Mu w modlitwach siebie. Nie czekaj, aż inni będą się modlić. Nie bądź na modlitwie słuchaczem. Niech ci się modlitwa nie pomyli z koncertem życzeń. Nie stoisz tutaj po to, żeby słuchać, co inni będą mówić, ale zamknij swoje oczy. Przyjdź teraz przed ołtarz modlitwy. Przyjdź przed Boże oblicze i powiedz, Boże, oto przychodzę przed Twój tron. Panie, przynoszę Tobie przed Twoje oblicze moje puste ręce. Przynoszę Ci moje, Panie, małe, śmieszne motywy, moje małe zemsty, mój śmieszny gniew. I, Panie, wyznaję Ci, że Ty to wszystko widzisz jako wielki grzech. Proszę Ciebie, Ojcze, abyś zmienił moje życie. Proszę Ciebie, Panie, aby ta niedziela znów o krok przybliżyła mnie do Twojego obrazu, do bycia Twoim uczniem. Wyznaję Tobie, że chcę się uczyć u Ciebie. Chcę wyruszyć za Tobą. Panie, ale żeby za Tobą wyruszyć, przeszkadzają mi moje zachcianki. Przeszkadzają mi moje kaprysy. Przeszkadza mi moja pycha, Panie. Przeszkadza mi mój gniew. Przeszkadza mi to, że jeszcze nie załatwiłem i nie zemściłem się na wszystkich. Panie, jeśli widzisz takie rzeczy w naszych sercach, oczyś nas. Uczyń sobie Kościół pełny Twoich uczniów dzisiaj na tym miejscu. Panie, powiem jeszcze raz, chcę wyruszyć za Tobą. Chcę iść za Tobą, prowadź mnie Twoją drogą. Przemieniaj mnie, przemieniaj wokół mnie. Spraw, by moje świadectwo mogło mieć sens, mogło mieć wpływ na życie innych ludzi. Panie, błogosław każdego na tym miejscu, kto jeszcze nie dostrzega, że Ty masz dla jego życia Twoją wolę, że żadne życie nie jest przypadkiem. Błogosławię mój kochany zbór i każdego z gości, których tutaj posłałeś. Błogosławię ich i proszę Ciebie, Panie, abyś nas pobudzał do miłosierdzia, do miłości, do wybaczenia, do radości, abyś nas pobudzał bardziej niż żeby się mijać, do tego, by sobie w ramiona wpadać. Bardziej by, niż przypominać to, co stare, mówić o tym, co przygotował dla nas Jezus. Wywyższam Twoje imię. Chwalę Ciebie. Tobie chwała i cześć. Amen.
Tato nahrávka byla pořízena ve shromáždění Církve bratrské v Hrádku. Pro více informací navštivte naši internetovou stránku www.naskale.info. Zveme vás k poslechu a přejeme požehnaný čas.